strony gazet, czy głównie internetu, czy telewizji, różnych wiadomości, różnych reportaży dotyczące ludzi i wypowiedzi ludzi, można zobaczyć, że ci, którzy żyją wokół nas i my te sami w tym świecie żyjemy, to aby doświadczyć powodzenia. I często się mówi teraz, w tym życiu. To jest ważne, bo teraz żyjemy. To jest kilka takich kryteriów, żeby czuć się właśnie spełniony, zadowolony, radosny i jeszcze kilka innych rzeczy. I jak powiedzieliśmy sobie, wymieniliśmy to, sukces zawodowy jest taką ważną rzeczą. Władza, jak się ma, też pomaga w tym wszystkim. Często za tym idzie sława, często majątek, na czym budują ludzie życie. Ale czy w taki sposób, jeśli będziemy budowali nasze życie, osiągniemy to, co najważniejsze? Osiągniemy pokój, radość? I czy nasze powodzenie oparte jest tylko na tym, na teraz i już? Czy to powodzenie nasze ma się kończyć do tego momentu, gdy nasze życie się skończy? Zastanawiałem się też nad tym, jak to było za czasów starotestamentowych, za czasów Izraela. Wiemy, że naród izraelski był w niewoli. I gdy był w niewoli, oni bardzo płakali wewnątrz i pragnęli właśnie w swoim życiu wolności, pragnęli powodzenia, żeby już nie musieli właśnie być osobami, które są pod jarzmem innych ludzi. I Bóg, jak czytamy na kartach Starego Testamentu, odpowiedział na ich westchnienia, na ich pragnienia, na ich marzenia, na to, co było w ich sercu, i powiedział: tak, koniec, wyprowadzę was z tej niewoli. Ale dał coś więcej, powiedział: dam wam nową ziemię, takiej, jakiej nikt nie ma, mlekiem i miodem płynącym. Bóg wyrwał ich z jarzma. Bóg dał im tą ziemię, nie od razu. Jak czytamy, ponieważ nie do końca zaufali. Zawsze w ich wnętrzu było coś, z czym nie potrafili się zgodzić. Było brak zaufania. Byli niecierpliwi. Chcieli zrobić wszystko po swojemu. Ale gdy ten lud wyszedł i ten lud nie wszedł, musiał urodzić się w czasie tej wędrówki nowe pokolenie, aby ta obietnica, która była dana im, została zrealizowana. Ponieważ z niewiary, Bóg powiedział: nie zaufaliście mi, nie wejdziecie. I gdy już weszli do tej wspaniałej nowej ziemi, który Bóg im obiecał, mówi: czerpcie z tego. Cieszcie się z tego wszystkiego, co macie. To przyniesie wam radość i pokój, ale w tym wszystkim, powiedział, daję wam kryteria, w jakich powinniście żyć. Dał im prawo. Jeśli będziecie żyć według tego prawa, które wam daję, według tych praw Bożych, norm Bożych, to w waszym życiu będzie powodzenie. I gdy czytamy kolejne historie z życia Izraela, widzimy, że oni tych kryteriów w swoim życiu nie zachowali, ponieważ właśnie oni podążali za czymś innym, za tymi kryteriami, które właśnie i w dzisiejszym czasie, i w tamtym czasie niesie właśnie świat. Czyli władza, sukces, pycha, w tym też była niemoralność, niesprawiedliwość, jeszcze praktyki wróżbiarskie oraz ta pobożność była taka bardzo płytka. I Bóg mówi, nie, tak dalej być nie może. Doświadczył ich. Przez swoich proroków mówił, opamiętajcie się z tego. Dałem wam kryteria, w których powinniście żyć, ale wy nie uszanowaliście tego. Ale w tej całej miłości do tych ludzi chciał ich doświadczyć po to, aby oni zrozumieli, że mają Boga, który ich kocha. I w księdze Izajasza, którego Bóg powołał na swojego proroka, był tym, który przez 40 lat mówił im o tym, żeby zastanowili się nad sensem swojego życia, dokąd zmieniają, że swoje życie powinni opierać na tym, który wyprowadził ich właśnie z niewoli, na tym, który dał im tą wspaniałą ziemię. Ale jak wiemy, ten naród izraelski musiał doświadczyć, aby się opamiętać, aby się zastanowić, aby wrócić do początku, do korzeni. Kto jest ich władcą, kto jest ich panem, kto jest ich autorem i na kim powinni polegać. I jedno z proroc zapisane w księdze Izajasza mówi tak, że narodzi wam się Mesjasz, Emanuel, czyli Bóg z nami, będzie kimś szczególnym, będzie królem sprawiedliwym, pełen darów Pana. Ktoś, kto przyjdzie uwolnić ich z ich pychy, z tego, w jaki sposób żyją, na czym budują swoje życie. I kolejny fragment, który Bóg daje Izraelowi, aby zaufał i uwierzył, aby budował swoje życie, jest zapisany w 28 rozdziale w 16 wersecie. Bóg powiedział do Izraela tak. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I z takimi obietnicami zostawił Bóg Izraela, aby to, co było zapowiedziane przez proroka, wypełniło się. Gdy słowa o Mesjaszu wypełniły się, gdy Pan Jezus się urodził, gdy Pan Jezus żył w Izraelu, gdy rozpoczął swoją działalność misyjną, wtedy widział, że nadal ci ludzie swego życia nie budują na dobrych kryteriach. I wtedy, gdy przechodził, gdy był z nimi, gdy z nimi dzielił się o Królestwie Bożym, ponieważ Pan Jezus był ekspertem właśnie od Pisma Świętego, od Bożego Królestwa. Ale czy tylko? Nie. był też ekspertem od życia ludzi, w jaki sposób żyją. Wiemy, że w tym pierwszym momencie jego życia był kim? Pamiętamy? Nie miał taty, musiał przejąć obowiązki ojca. To kim był? Cieślą. O. Jeśli cieślą, to w tamtym czasie musiał budować różne rzeczy. I Pan Jezus zawsze do ludzi przemawiał, żeby oni zrozumieli w obrazach. A że był cieślą, był rzemieślnikiem, to umiał budować różne rzeczy cieślskie. Dachy, często domy. Wiedział w jaki sposób i gdzie. Ale poprzez właśnie to, że był ekspertem od spraw życia, chciał im powiedzieć, przypomnieć obietnicę, którą Bóg dał swojemu ludowi. I chciałbym, abyśmy sobie otworzyli Ewangelię Mateusza 24-27. I Pan Jezus tutaj w rozmowie z swoimi uczniami przytacza, przypomina im to, co Bóg obiecał im za czasów Izajasza. I czytamy takie słowa. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzył w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. Widzimy, że Mateusza 7:24-25, nie dopowiedziałem, przepraszam. 24-27. Przepraszam, zapędziłem się. Może jeszcze raz sobie przeczytajmy. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytków, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. I apostoł Pan Jezus, gdy się spotkał z uczniami, z ludźmi, którzy z Nim byli i którzy Go słuchali, widzieli ich problemy, widzieli ich, że nie potrafią poradzić sobie w swoim życiu. I chciał im przypomnieć też słowa, które mówią z Księgi Izajasza. Gdy naród był w sytuacji, gdzie przyjdzie na niego kara, ponieważ nie potrafili żyć według kryteriów Bożych. Bóg obiecał im, jak powiedziałem, kogoś, kto ich uratuje, kogoś, kto będzie ich doradcą w życiu, ktoś, kto, ktoś, kto da im nowy styl życia, ale gdy na tym Mesjaszu będą budować swoje życie, ono się nie zawali, ponieważ ten kamień jest wypróbowany, ponieważ ten kamień jest kosztowny, ponieważ ten kamień jest mocno ugruntowany. I każdy, kto w niego uwierzy, nie zachwieje się. Widzimy, że już nie mają polegać, aby przez własne wysiłki i te prawa, które Bóg im zostawił, żyli, ponieważ nie potrafili wypełnić tego, ale mówi, dam wam kogoś, kto potrafi, ktoś, kto przyjdzie, ktoś, kto będzie fundamentem waszego życia, na którym będziecie mogli budować i będziecie zwyciężali każdego dnia. Ale musicie ufać. Ale musicie być niezachwiani w tym. I gdy myślimy o wierze, to autor listu do Hebrajczyków, pisząc do nich, właśnie do Żydów, napisał takie słowa w pierwszym wersecie 11 rozdziału. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Autor tego listu chciał powiedzieć, że wiara jest absolutną pewnością rzeczy teraźniejszych i przyszłych. I chcę im powiedzieć, że to jest nie tylko nadzieja, która patrzy w przyszłość z utęsknieniem jego oczekiwania, ale czymś więcej, pewnością. Absolutną pewnością, patrząc w przyszłość. I gdy patrzymy na kartach Biblii, Starego Testamentu, możemy czytać o takich ludziach, którzy to, co Bóg zostawił im obietnicę, nie było tylko takim nadzieją oczekiwania, ale byli pewni tego, że tak się stanie. Jeden z takich przykładów to Abraham, który został powołany, aby pójść na nowe miejsce. Mi czasami by było trudno pójść na nowe miejsce. Słyszałem w telewizji i w radiu, że my jako Polacy mamy trudności, gdy na przykład szukamy pracy, zostawić wszystko i pójść w nowe miejsce. Ja się nad tym zastanawiałem i powiem wam, przyznam się, dla mnie było to trudno. Fajnie tu sobie mieszkam, 50 lat i teraz jest sytuacja, że muszę się gdzieś wyprowadzić z 500 kilometrów czy 1000. A tu widzimy Abraham, do którego Bóg powiedział, zostawisz to wszystko, zabierzesz swoją część i pójdziesz w nowe miejsce. I on tak uczynił. Właśnie w takiej polskiej mentalności, gdy robili badania, właśnie to było dosyć trudne. Sam się nad tym zastanawiałem i mówię, faktycznie, jesteśmy bardzo przywiązani do pewnych rzeczy. W innych narodowościach jest to inaczej. Mamy przykład po naszych braterstwie Dawsonów. Bóg do nich powiedział, jedźcie, mieli małe dziecko, mogli powiedzieć, z takim małym, to niech odrośnie, niech skończy przynajmniej szkołę podstawową, to wtedy pojedziemy. Ale nie. Jeśli Bóg im powiedział, to się zebrali i pojechali. I tu możemy zobaczyć ich wiarę. Nie wiarę taką, którą Bóg do nich mówi właśnie z takim oczekiwaniem, ale z pewnością, jeśli Bóg tak powiedział, tak ma być. Jeden przykład. Kolejnym takim przykładem Noe, który wybudował arkę. Potężny sobie taki stateczek, gdzie miał zapakować zwierzęta i jeszcze tam jego rodzina była. Gdzieś tam na pustyni ludzie się śmiali, ale on był pewny, że to, co Bóg chce, jest najlepsze. Uwierzył Bogu bezgranicznie, wykonał to wszystko w taki sposób, jak Bóg mu, jak Bóg do niego przemówił. To wszystko też jest pisane dla nas, aby też naszą wiarę wzmocnić. Jeśli Bóg mówi, to trzeba być wierny i trzeba być pewny, że Bóg tego dokona. Chociażby jeden fragment z Nowego Testamentu. Chciałbym, abyśmy sobie otworzyli Ewangelię Marka 5, 26, 34. O pewnej kobiecie. Tych przykładów jest dosyć dużo, ale tylko jedna. W Ewangelii Marka 5, 26, 34 czytamy o kobiecie, która chorowała na krwotok. Dużo cierpiała od wielu lekarzy. Wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. No, z tego tekstu możemy zobaczyć, że no, chyba była wszędzie. Wszystko, co miała w swoim życiu i pieniądze, może jeszcze jakieś grunty, to, co było dla niej najcenniejsze, wydała na tych lekarzy. Nic jej nie pozostało. I w tym wszystkim, co wydała, to jeszcze jej się pogorszyło, czytamy. Czyli można powiedzieć, no, sprawa no, nie do uratowania. Ale czytamy dalej, ale gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok. I poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego uszła moc, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotyka szat moich? Na to rzekli moi uczniowie Jego. Widzisz, że lud napiera na Ciebie, a Ty pytasz, kto się mnie dotknął. Spójrz wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Ta jej wiara była przeświadczeniem o możliwościach Pana Jezusa. Nigdy go wcześniej nie spotkała. Można powiedzieć, był dla niej niewidzialny. Nigdy nie stanął na jej drodze. I gdy czytamy te fragmenty, o których też tutaj powiedzieliśmy i przeczytaliśmy, możemy zobaczyć, że wiara nie jest czymś biernym w naszym życiu, ale wiara tych ludzi i wiara ludzi, którzy chcą zaufać Panu Jezusowi, muszą być czymś czynnym. Coś, co jest wprowadzane w życie. Jeśli coś nie jest wprowadzane w życie, no to nie wydaje owocu. I Pan Jezus, gdy spotkał się z uczniami, z tymi, którzy byli wokół Niego, powiedział im tak z Ewangelii Mateusza. Kto słucha moich słów i robi z nich użytek. Widzimy, że Pan Jezus powiedział tu im o ważnej rzeczy, że słuchanie jest ważną rzeczą. Ale gdy słuchamy, to też musimy z Niego zrobić dobry użytek. Wiele ludzi chodziło za Panem Jezusem, tysiące. Ale nie wszyscy chcieli z tego, co Pan Jezus mówił, zrobić dobry użytek. Dlatego co zrobili, odeszli od Niego. Wielu z nich to, co potrzebowało, sobie wzięło. Jedzenie, które im dał, własne potrzeby, może też uzdrowienie, bo też uzdrawiał ich, ale nie wszyscy zrobili z tego, co On mówił i czego doświadczyli, dobry użytek. Pan Jezus na pewno chce, abyśmy my nauczyli się słuchać. Jak to jest w Twoim życiu? Czy potrafisz słuchać? I Pana Jezusa, ale też domowników swoich. Ja czasami mam z tym problem i się łapię. W jaki sposób? Gdy rozmawiam i przerywam. A przerywanie jest właśnie tym, że nie potrafię słuchać. I często tak jest, że Pan Jezus właśnie mówi nam taką podstawową rzecz. Najpierw nauczmy się słuchać, ponieważ zauważył, że to jest problem ludzi. Oczywiście słuchać Pana Jezusa i nauczyć się słuchać siebie nawzajem. I takim pierwszym krokiem w naszym życiu właśnie jest danie naszemu Panu Jezusowi prawa mówienia, abyśmy umieli to, co Pan Jezus chce nam przekazać, wziąć, abyśmy potrafili właśnie, abyśmy nie czynili tak, aby Mu przerywać, abyśmy umieli wziąć to, co Pan Jezus w swoim nauczaniu chce zostawić każdemu z nas. Ale idziemy krok dalej, jeśli nauczymy się już słuchać to, co On do nas mówi, to Pan Jezus chce, żebyśmy z tego naszego słuchania zrobili w naszym życiu użytek, bo to jest ważna rzecz. Ponieważ gdy robimy z tego użytek, z Jego słuchania, no to będziemy w naszym życiu będą tego owoce. Gdy będziemy te wszystkie wspaniałe obietnice, które zostawia nam Pan Jezus, zachowywali w swoim sercu i robili użytek, będziemy je wprowadzali w czyn. Ja bardzo często mam taki problem, gdy zachoruję i mam iść do lekarza. I czasami się zastanawiam, no, czy ta recepta jest potrzebna, czy tamta jest niepotrzebna. I czasami tak sobie mówię, a to już kiedyś brałem, to myślę, że to mi nie potrzeba. To jest właśnie też taki problem czasami niesłuchania, że doktor mówi, słuchaj, to jest ważne, to musisz brać, bo twój cukier wzrósł, musisz nie pić tyle słodkich rzeczy, musisz z czegoś zrezygnować. Ale ja sobie mówię, no tak, musiałbym to zrobić. I sobie myślę, ja znam siebie lepiej. On mnie zna tylko 10 minut czy 15. Ale jest to bardzo ważne, abyśmy umieli słuchać, abyśmy to, co nam powie, też stosowali w życiu. Aby te zalecenia i to, co w tym jest, umieli wprowadzić czyn. A dlaczego nam jest trudno zaufać? Bardzo często w naszym życiu jest pycha. Może nie taka duża, ale mała. Ale zawsze ona gdzieś może być. Myślimy, że już jej nie mamy, ale czasami ona się odzywa. I często jest tak, że ludzie zachowują się tak, jakby Bóg, który do nas przemawia przez swoje słowo, był dla nas takim telewizorem albo radiem, że w jakimś momencie nie chcemy tego słuchać, to bierzemy pilocik i mówimy pach i cisza. Albo bierzemy drugi, wyłączamy radio. W momencie, gdy Bóg ma nam coś ważnego do powiedzenia albo Bóg chce, abyśmy Jego obietnice abyśmy Jego prawdę zastosowali w życiu. Ponieważ często tak robimy, bo to by musiało, to zmienia nasze zainteresowania w naszym życiu. Nasze pragnienia, które chcą, które Bóg chce, aby one zostały zmienione przez Jego słowo, przez Jego obietnicę do naszego życia, aby nasze życie było życiem właśnie takim budowanym na życie budowanym na gruncie właśnie Pana Jezusa Chrystusa, który chce nam dać radość, pokój i zwycięstwo na każdy dzień. Ale kiedy na nas spływają jakieś klęski, to często ludzie zadają sobie pytanie, no to gdzie Boże jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? I my powinniśmy zadawać sobie takie pytania, nie tylko raz na rok, ale na tyle, ile nam jest to potrzebne. Może każdego dnia, kiedy wstaję, może raz w tygodniu. Czy naprawdę wierzę w to, co wierzę? Warto zadawać sobie to pytanie. Ponieważ kroczenie w wierze każdego dnia jest walką. Ale abyśmy w tej walce zwyciężali. Nawet naród izraelski, ten naoczny świadek, mógł zobaczyć tyle cudów, tyle wspaniałych rzeczy. To, że zostali wyprowadzeni w Boży sposób z niewoli, z Egiptu, otrzymali wspaniałą ziemię, z której mogli korzystać. Wciąż upadał, ponieważ jego życie Izraelitów było, nie było w zaufaniu i w wierności ku Panu Bogu. I warto sobie zadawać każdego dnia pytanie, albo każdego tygodnia. Na czym stawiasz budowlę swojego życia? To jest bardzo ważne pytanie dla każdego z nas. Odpowiedź, jeśli chcesz w swoim życiu, aby twoje życie było życiem spełnionym, aby twoje życie przynosiło tobie radość, pokój, aby twoje życie nie kończyło się na tym ziemskim, tutaj padole w tym żyjemy, to buduj swoje życie na fundamencie, którym jest Pan Jezus Chrystus. Ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, za to, co było w naszym starym życiu. Może co jest twoim jeszcze w starym życiu. Umarł za to. Ale też daje nam nowe życie, nową jakość jego życia. Chcę, abyśmy mu zaufali całkowicie w każdej sferze naszego życia. Pan Jezus chce też, abyśmy każdego dnia pamiętali też o tym, że to On daje nam gwarancję na swoje dzieło przez swojego Ducha Świętego. Ale jest też jeszcze ostrzeżenie. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 21-23. Przeczytajmy sobie te trzy wersety. Nie każdy, kto do mnie zwraca, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebos. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę: nigdy was nie poznałem, odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. To jest przestroga dla każdego z nas, aby nasze serca były otwarte, nasze serca ufały, ufały Jego obietnicom. To, co Bóg w Jezusie Chrystusie nam każdego z nas, który nam daje. Abyśmy byli świadomi każdego dnia, że nasze życie zależy od Niego. Abyśmy nie poczuli się tak już mocni i pyszni, aby nie doświadczyć tej sług przestrogi, której Pan Jezus powiedział do tych, którzy byli wokół Niego. A zwłaszcza do tych, którzy myśleli, że w swoim życiu już osiągnęli wszystko i już im jest nic nie potrzeba. Dlatego zachęcam was, abyśmy każdego dnia zadawali sobie to pytanie. Czy naprawdę wierzę w to, co czytam, w to, co Bóg zostawia dla każdego z nas i wprowadzam to w życie, ponieważ On jest tym najkosztowniejszym kamieniem dla każdego z nas, który ratuje nasze życie i nadaje naszemu sens życia, zwycięstwo, pokój, radość i cel, do którego zmierzamy. Dlatego zapraszam was, abyśmy powstali i oddali mu chwałę.